To była Rokiczanka, zespół, który gra muzykę ludową, ale tak ją przetwarza, żeby była i ludowa, i odpowiednia do naszych dzisiejszych gustów i poglądów. Nie wiem, czy Maciejowi Kożuszkowi się podobało.
No, podobało się. Podobało się, tak.
Słusznie. Polecam słusznie. W takim razie.
Słusznie mi się podoba.
Słusznie, tak. Jest to dobre. Kolęda to jest coś, co gramy od 24 grudnia, no bo trzeba kolędować małemu, który się dopiero co narodził, ale my nie o kolędowaniu, a o Ukrainie, chociaż tutaj też jest jakieś junktum. Pan prezydent był na Ukrainie w zeszłym tygodniu.
No tak, towarzyszyłem, podobnie jak oczywiście inni dziennikarze, panu prezydentowi w tej wizycie. Moim zdaniem wizyta jak najbardziej potrzebna, chociaż niełatwa na pewno. To znaczy, jeżeli mówimy o polsko-ukraińskich relacjach, to zachodzi tutaj pewien paradoks, bo w momencie, kiedy Petro Poroszenko i Andrzej Duda mówili o realnych interesach, to znaczy, że nie jest tak, że historia nie jest realna, ale powiedzmy tych wszystkich interesach, które dotyczą teraźniejszości, to rzeczywiście ten interes wspólny z Ukrainą mamy bardzo duży i dlatego warto jest z Ukraińcami rozmawiać. Natomiast paradoks polsko-ukraińskich relacji polega na tym, że zwykle jak są wizyty międzynarodowe, to ta pierwsza część poświęcona, jak się wypowiada, nie wiem, prezydent Francji czy prezydent USA, ta część, kiedy mówi, no, nasze narody, prawda, kiedyś tam razem.
Tradycyjna przyjaźń.
Tak, tradycyjna przyjaźń. To właściwie tego nikt nie słucha i to jest takie, no, bardzo ładne, to tak jak się wchodzi do kogoś do domu, się mówi, bardzo ładną macie tapetę, podoba mi się tutaj, jak urządzi. Natomiast paradoks polega na tym, że w rozmowach z Ukraińcami to jest właśnie ta część, której wszyscy słuchają. To znaczy mniej kogoś na przykład interesuje, mniej media interesuje to, czy będzie ten interkonektor gazowy, czy nie będzie tego interkonektora, tylko czy na przykład prezydent Poroszenko jak się odniesie do pytania o Stepana Banderę.
No i jak
które
się
też
odniósł?
Padło. No odniósł się chyba w jedyny sposób jak mógł, to znaczy no też rozmawiałem z ukraińskimi kolegami, no trudno byłoby, żeby prezydent Poroszenko na Ukrainie wśród swoich powiedział o Stepanie Banderze, że to jest jakiś zbrodniarz, czy przynajmniej twórca zbrodniczej ideologii. Powiedział, że się przysłużył.
W sumie to bohater, no.
No
Ukrainy. No, są ulice.
Tak.
No, Bandery, skrzyżowanie z Szuchiewicza i obok pomnik tego kolejnego mordercy.
Tak,
Kłyma, no, Sawura.
To jest tak, że te partie, takie jak na przykład Swoboda, no to one rzeczywiście w swoim programie mają właściwie tylko to. To znaczy, że jak Swoboda jest w Kijowie w Radzie Miasta, czyli nie wiem dokładnie jak to się nazywa, to właściwie przez cały rok głosuje tak, jak jej koalicyjny partner każe, tylko żeby raz w roku wprowadzić właśnie taką jedną rezolucję dotyczącą na przykład nadania właśnie ulicy imienia Bandery. Także to są rzeczy ważne, natomiast no ja mam taki ogląd na to znaczy, że my trochę nie możemy być wybredni, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. To znaczy, nie powinno być pierwsze, znaczy, jeżeli mówimy o relacjach z jakimś krajem, to nie powinniśmy zakładać, że wszystkie kraje będą w 100% odpowiadały naszym preferencjom, jeżeli chodzi o ich wewnętrzny system. Chociaż tutaj mówimy oczywiście też o relacjach, które jeżeli Ukraińcy będą budować na konflikcie z Polską swoją tożsamość, no to wtedy będziemy mieli problem.
Ale dużo, przecież budują jednym z takich fundamentów myślenia obecnego Instytutu Pamięci Narodowej na Ukrainie, to nie jest odpowiednik polskiego, ale tak się przynajmniej podobnie nazywa, jest to, że do 1939 roku była tam polska okupacja.
No nie wiem, czy to jest taki, rzeczywiście takie poglądy się pojawiają. Też nie możemy jakby zaciemniać rzeczywistości, że ich nie ma. Natomiast no, jedną z konsekwencji ciekawych tej wizyty będzie moim zdaniem powołanie tego zespołu, czy takiej grupy roboczej, która ma na szczeblu wicepremierów właściwie już działać, która ma rozstrzygać te wszystkie problemy dotyczące właśnie ekshumacji, przyspieszać te procesy i tak dalej. No miejmy nadzieję, że coś się uda tutaj zrobić, chociaż oczywiście jak ja słuchałem tego, co mówił Petro Poroszenko i Andrzej Duda, oni na tej swojej konferencji taką wygodną pozycję przyjęli, to znaczy, że to wszystko najpierw trzeba sprawdzić, co gdzie doszło, do czego gdzie doszło i dopiero potem nie upamiętniać niczego, co nie zostało na 100% potwierdzone przez historyków, że miało miejsce. No oczywiście należy się spodziewać, że pewne rzeczy zostaną przez polskich albo ukraińskich historyków potwierdzone i wtedy będziemy mieli rzeczywiście problem, tak?
to prawda, polityka historyczna z Ukrainą rzecz ważna, zwłaszcza, że na tym polu działa rosyjska propaganda, która z jednej strony właśnie wysila, nasila te ultranarodowe nastroje na Ukrainie, a z drugiej strony w Polsce wskazuje, patrzcie, jacy oni są, no my też musimy tutaj bronić swojego i w ten sposób Rosjanom udało się podzielić i poróżnić już nie jeden naród, my jesteśmy tylko w kolejce kolejnym, następnym. Techniki są sprawdzone od przynajmniej 150 lat, doskonale działają.
No tak, no tym bardziej, że trzeba pamiętać, że na początku XX wieku, zaraz po rewolucji bolszewickiej, chociażby takie narody jak Białoruś i chociażby Litwa także, były wręcz zachęcane przez komunistów do tego, żeby tworzyć tą swoją narodową tożsamość. Właśnie po to, żeby niejako ona była kontrą do tego, co było kulturą i było polskością na tych terenach, prawda? Dlatego to jest nieprzypadkowe. Plus oczywiście każda dobra propaganda zawiera w sobie jakieś elementy, jak to mówił Jon Pacepa, generał rumuńskich służb specjalnych, który napisał książkę o dezinformacji. Zawsze musi być to ziarno prawdy w każdej propagandzie, tak? No bo gdyby nam mówiono, że Ukraińcy nam, nie wiem, ukradli smoka wawelskiego, prawda? Albo Matejce, nie wiem, nogę obcięli, to oczywiście szybko byśmy to sprawdzili i pewnie doszlibyśmy do porozumienia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tą pożywką, która często jest dostarczana przez rosyjskie media czy rosyjskich troli, na przykład w internecie, rzeczywiście ludzie niektórzy jakby są bardzo podatni na to i w ten sposób ten konflikt jest jeszcze zaogniany.
Tak? No to nie trzeba być rosyjskim trolem, żeby być na to
no dokładnie,
podatnym. Wizyta na Ukrainie według Macieja Kożuszka potrzebna, sensowna. Dobrze się stało, że pan prezydent tam pojechał.
Znaczy, no bardzo dobrze się stało. Pytanie jest tylko takie, czy coś się udało nam ugrać. Tym bardziej, że rozmawialiśmy, mówimy Polacy, rozmawialiśmy z prezydentem, którego pozycja polityczna nie jest tak oczywiście mocna, tak? I to jest zawsze dobry moment, żeby coś ugrać. Tak?
Jest atakowany z jednej strony wewnątrz, ma rebelię, Saakaszwili i tak dalej. Nawet ostatnio są wiadomości właśnie z takich małych zamieszek w Kijowie. Z drugiej strony prasa zachodnia pisze, że być może postawiliśmy na Ukrainie, w sensie my Zachód, na złego człowieka, który po prostu nie wyplenił tam korupcji, a wręcz przeciwnie, robi dokładnie to, co poprzednie skorumpowane kierownictwo. I z tym krytykowanym na Zachodzie, skorumpowanym człowiekiem spotyka się prezydent Rzeczpospolitej i rozmawia poważnie na tematy polityczne.
No, ja bym trochę z innego punktu widzenia na to spojrzał, tak? To znaczy, Poroszenko ciągle jest prezydentem, ciągle jest tym właściwie jedyną pozostałością po Euromajdanie w tych władzach. Oczywiście on ma swoje wielkie wady, natomiast no, póki co tym prezydentem jest i z nim należy rozmawiać. Nie, jakby według mnie za wcześnie byłoby na takie ruchy w stylu rozmawiania z jakąś opozycją, która tak naprawdę nie wiadomo, czym jest w tej chwili, tak? No bo Saakaszwili, umówmy się, czy to patrzymy na to jako walkę z rosyjską agenturą, czy rosyjską agenturę, to w każdym razie jest to na pewno zgodne z interesami Rosji, bo wprowadza zamieszanie, chaos, a pamiętajmy, że zawsze wszystkie interwencje od Węgier przez Czechosłowację, przez stan wojenny, które nie było zewnętrzną interwencją, ale jakby w tej logice też był wprowadzany, zawsze były wprowadzane w imieniu jakiejś stabilizacji, tak, żeby nie było już tego chaosu, żeby wreszcie się skończyło to okropne uczucie niepewności. Tak. I na pewno no, to takie nastroje sprzyjają temu. No.
Bo stabilizacja jest rzeczą najważniejszą. A zgoda buduje. Omówiliśmy mniej więcej wyprawę pana prezydenta na Ukrainę do Charkowa. To teraz przeskakujemy szybciutko do Brukseli, szczyt Unii Europejskiej i tam premiera.
No, była premiera oczywiście. Ja już słuchając, troszeczkę mam wrażenie, publicyści niektórzy wpadli w taką spiralę entuzjazmu, bo rzeczywiście exposé Mateusza Morawieckiego było świetne.
Na Świętej Górze Koreańczyków zakwitły róże i przeleciały mimo środka zima stada słowików.
Ja sobie od razu przypomniałem, jak w muzeum Kim Il-sena zawsze opowiadano, że on wszystkich swoich kolegów pokonywał w zapasach. Oczywiście to są tylko żarty, nie jesteśmy w takim momencie, natomiast ten entuzjazm rzeczywiście przelał się trochę na to, że zaczęliśmy mówić, że oto Mateusz Morawiecki jest bankierem, oto zna języki, a więc nie zostanie, jakby od razu będziemy mieli nowe otwarcie. No, jak sobie państwo wyobrażają świat tak, że bankierzy bankierom nigdy nie robią krzywdy, albo technokraci technokratom nigdy nie robią krzywdy, no to on tak nie wygląda rzeczywiście. I żeby zakładać, że Mateusz Morawiecki od razu na pierwszej wizycie jakieś nowe otwarcie, do jakiegoś nowego otwarcia doprowadzi, no to trzeba by zakładać, że po stronie Junckera, po stronie Timmermansa, po stronie Angeli Merkel, po stronie Macrona rzeczywiście były dobre intencje, tylko coś im tam nie odpowiadało w Beacie Szydło, albo że nie znała języka, prawda, albo coś tam, a tylko jak przyjedzie ktoś, kto zna język, no to od razu się widzieliśmy szczególnie, że jakby tej chęci chyba po drugiej stronie nie było zbyt wielkiej, tak, co pokazała ta deklaracja. Oczywiście wiedzieliśmy o tym artykule 7, że on będzie wprowadzany w życie. Zresztą Mateusz Morawiecki sam to powiedział, że najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z wprowadzeniem w życie tego artykułu 7. Natomiast ta deklaracja ze strony Merkel i Macrona, że oni będą wspierać Komisję Europejską w tych działaniach, była czymś takim ekstraordynaryjnym. Tak?
A dlaczego im się spieszy?
Znaczy ja uważam, że cała ta batalia z Polską jest jakąś taką zasłoną dymną dla wewnętrznych problemów Unii. Prawda? Unii, która jest rozgrywana zarówno gospodarczo, no bo mamy Brexit, jak i ciągle ten problem imigrantów nie jest rozwiązany. I w ogóle trzeba by pamiętać o tym, jak w ogóle powstał ten artykuł 7. On został wprowadzony w 1999 roku. I dokładnie został wprowadzony po to, żeby dyscyplinować nowe państwa, które za chwilę miały być przyjęte do Unii Europejskiej. Zresztą jego wielkim sponsorem, wielkim zwolennikiem był Jörg Haider z Austrii, który bardzo się obawiał tego, że Polacy, Litwini i różne inne te nacje, które miały do Unii być przyjęte, zabiorą Austriakom miejsca pracy, stworzą nieuczciwą konkurencję. I o to właściwie chodziło z tym artykułem. Jak zobaczymy na jego treść, no to ona jest taka bardzo ogólna i ta pałka mogła być wyjęta właściwie w każdym momencie.
Bo zawsze można powiedzieć, że jeżeli nie z treścią, to z duchem się nie zgadzacie i wobec tego was teraz ukażemy. No i weź tłumacz człowieku, że nie. A czy jest taki tekst Stanisława Janeckiego mówiący o tym, że jest plan przebudowy Unii Europejskiej, stworzenia wspólnego państwa. Największym przeciwnikiem tego rozwiązania była Wielka Brytania, która już z Unii wychodzi. Wobec tego można ten plan federalizacji zrealizować i teraz taką przeszkodą jest Polska, która pokazuje, że nie tylko można nie mieć liberalnego kursu, ale można mieć sukcesy i gospodarcze, i społeczne, i poparcie przede wszystkim bezprecedensowe wśród wyborców, bo żadna partia w Europie takim poparciem, no poza Fideszem na Węgrzech, się nie cieszy, jak w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość według sondaży. No i trzeba tą Polskę dla przykładu ukarać, żeby nikomu już nie przyszło do głowy wystawiać nosa, wystawiać ręki, mówić, że jestem przeciw.
No tak, my mamy taką sytuację teraz właściwie. Zobaczmy, że Unia Europejska i w ogóle polityka w Europie Zachodniej trochę polega na tym, że ona stała się takim systemem, w którym liberalizm skutecznie broni się przed demokracją, tak bym powiedział. To znaczy, te wszystkie instytucje unijne, kto wytłumaczy, komu, jeżeli pan redaktor jest w stanie, ja się tym nawet zajmowałem, bo uczyłem kiedyś wiedzę o społeczeństwie w szkole, ale wytłumaczyć komuś, w jaki sposób wybierani są komisarze europejscy, jaka to jest procedura, skąd się w ogóle ci ludzie biorą, czy w jaki sposób na przykład Donald Tusk chociażby został wybrany, to jest bardzo trudne i to zabezpieczenie przez demokrację działa, że to znaczy, że nawet ludzie, którzy są przeciwni imigracji w Europie, bo te statystyki, one się nie pojawiły w 2015 roku, one już właściwie od początku XXI wieku, ba, od lat 70., nawet XX wieku, były bardzo negatywne dla imigracji, tylko skutecznie to załatwiono w ten sposób, że właściwie nie było na kogo głosować, kto by z tą imigracją chciał sobie jakoś poradzić, tak? Był konsensus w klasie politycznej. Jeżeli chodzi o te idee Zjednoczonego Państwa, no to oczywiście tak, Wielka Brytania była jedynym państwem tak naprawdę z tych dużych państw, które jakoś zawsze odnosiło się sceptycznie do tych wszystkich pomysłów, od już pomysłu traktatu konstytucyjnego, które miałyby dążyć do jakiejś większej federalizacji, do ujednolicania wszystkich państw na jedno kopyto. I na pewno wyjście Wielkiej Brytanii powoduje, że w wielu głowach te idee ożyły.
Maciej Kożuszek zostanie jeszcze w naszym studio, a my teraz odtworzymy Państwu piosenkę wielkanocną. Będzie po czesku. Karel Pihal i Jarosław Seifert taką nastrojową pieśń nam zagrają. Wykorzystując cuda współczesnej telefonii, jak co rano dzwonimy do Ireny Lasoty, tam północ minęła, a u nas poranek. Dzień dobry pani, w takim razie mówimy po warszawsku.
Dzień dobry.
W Stanach Zjednoczonych, czy są jakieś echa tego, że mamy nowego, pięknego premiera, który mówi po angielsku, co podkreślają wszyscy komentatorzy?
No i komentatorzy polscy podkreślają różne takiego cechy, że mówi po angielsku, ale moim zdaniem on mówi też w innych językach, na pewno w niemieckim. A poza tym, nie wiem, czy przez życzliwych, czy nieżyczliwych komentatorów jest zwany 40-latkiem, no to trzeba się pospieszyć, bo za pół roku będzie już 50-latkiem. Więc jeżeli ktoś chce powiedzieć, że jest za młody na tą swoją funkcję, to ma jeszcze tylko pół roku.
Bo 50 to natomiast... okej jest. Można spokojnie być premierem, prezydentem, ale 40 za wcześnie.
No właśnie. Ale ważne jest moim zdaniem, już to kiedyś pisałam, mówiłam zresztą wielokrotnie, że nie jest tak ważne znać język, tylko wiedzieć, co w tym języku powiedzieć. Bo powiedzmy sobie, pół świata mówi po chińsku i nie wszystko, co mówi w tym języku skomplikowanym, jest koniecznie mądre. Mnie na przykład bardzo się spodobała wymiana zdań pomiędzy premierem Morawieckim i prezydentem Macronem, ponieważ ona pokazywała na to, że co najmniej poziom znajomości Francji jest podobny u obu rozmówców. Nie wiem, czy przedtem kiedykolwiek jakiś minister spraw zagranicznych, czy premier, czy prezydent mógł z taką łatwością odbić piłeczkę, kiedy Macron pytał się o jakiś straszny stan reform sądownictwa w Polsce. Domyślam się, że chciał się zapytać, jak to się dzieje, że w ogóle wyrzuca się jakich sędziów. Na co Morawiecki mu przypomniał, że między innymi tym, czyli denazyfikacją, czy defiwisizacją we Francji zajmował się generał de Gaulle razem ze swoim ministrem sprawiedliwości i premierem Michel Debré. I tutaj trzeba dodać, że to było trafione w dziesiątkę. Jeszcze, jakoś to wszystko było tak ładnie powiedziane, ponieważ Michel Debré, wtedy kiedy Francja była podzielona na strefę niemiecką i strefę taką służalczą, strefę Vichy, to Michel Debré był w tej strefie francuskiej marszałka Pétain właśnie w sądownictwie. I on poznał, co to jest takie sądownictwo, bo w momencie, w którym Niemcy weszli do południowej Francji, on przeszedł do ruchu oporu i stał się jednym z ważniejszych przedstawicieli generała de Gaulle'a, który właśnie oczyszczał najpierw w 1944-1946 roku, a później w 1959-1963 sądownictwo z ludzi, którzy służyli Pétainowi. Z jakiegoś powodu jakieś, nie wiem, lewicowe czy jakieś gazety w Polsce uważały, że tym porównaniem premier Morawiecki obraził i Polskę, i Francję. No ja akurat, ponieważ jestem i francuską, i Polką, i Amerykanką, raczej uznałam to za wspaniałe porównanie i bardzo mu gratuluję.
We Francji pojawiły się też echa tego golistowskiej retoryki, bo dziennik Le Figaro napisał, że właśnie Polska obecna, Polska Jarosława Kaczyńskiego, taka idealna, wyobrażona, to jest, ma wyglądać tak, jak w latach 60. pan prezydent Charles de Gaulle wyobrażał sobie, że będzie wyglądać Francja. I tutaj zupełnie ciekawy tekst właśnie w Le Figaro. Polecam, nie wiem, jeśli pani nie miała okazji.
Nie, to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że tak samo jak obecne rządy PiSu, generał de Gaulle miał wiele różnych właściwości. To znaczy był z jednej strony, reformował służbę, reformował sądownictwo, był bohaterem jednak, który się nie splamił w niczym współpracą z nazistami, tutaj hitlerowcami, Niemcami, tutaj możemy w nawiasie dać komunistami. Jednocześnie też rozumiał, że to zajmuje bardzo dużo czasu i że to jest bardzo bolesne, żeby oczyścić kraj z kolaborantów. Francja kolaborowała, no powiedzmy sobie, w największym takim rozmiarze może 4-5 lat. W Polsce, jeżeli nazywać to kolaboracją, to trwało znacznie dłużej, a mimo to we Francji jeszcze w 70-tych latach wynajdowano i wyrzucano z różnych posad państwowych ludzi, którzy się brzydko zachowywali, mówiąc w cudzysłowie, w czasach okupacji niemieckiej.
To rozmowa pana premiera Morawieckiego z panem prezydentem Macronem. W środę mają być podjęte decyzje o tym, czy w Polsce zostanie, czy Unia Europejska rozpocznie procedurę, która na końcu ma zakończyć się sankcjami, a na pewno odebraniem funduszy unijnych krajom niepokornym, czyli krajom środkowej Europy plus Austria, bo Austriacy dołączają, zdaje się, tutaj do tej strony Europy, która nie za bardzo chce uchodźców i nie bardzo chce zmieniać prawa związane z polityczną poprawnością. No i zobaczymy, jak to się będzie wszystko toczyć. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Fundacja Narodowa wysyła Amerykanom życzenia świąteczne. To jest na antenach amerykańskiej telewizji takie króciutkie reklama, która mówi: życzymy wam wszystkiego najlepszego i dziękujemy, drodzy Amerykanie, za wsparcie. Czy to mówią to duchowni różnych polskich wyznań, katolickiego, luterańskiego. Jest też wśród nich muła Tatarów polskich i oczywiście pan rabin Szudrich, który z nowojorskim akcentem mówi Happy Holidays. No i czy to pani zdaniem dobry pomysł?
Ja uważam, że są takie tego rodzaju pomysły i ten pomysł jest absurdalny, z wyrzucaniem pieniędzy, jest na skalę tego, jak wynajmuje się całą stronicę w New York Times, zwykle są stronica, której nikt nie czyta, w której się opowiada o jakimś sukcesie, czy to Korei Północnej, to już dawno tego nie robi, ale jakieś takie kraje mało znane lubią właśnie w ten sposób wydać pieniądze, żeby powiedzieć, że u nich jest wspaniale. Ja nie rozumiem sensu tego wyrzucania pieniędzy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś ma życzyć komuś dobrych świąt, to może to zrobić prezydent, może to zrobić premier, może to zrobić, nie wiem, małe jakieś dziecko, ale pokazywać kraj, w którym jest, nie wiem, 90% katolików jako kraj wieloreligijny, po prostu na ludzi jakby nie ma nic złego w tym, że kraj ma w większości jedną religię, więc nie ma co udawać, że jest wieloreligijny, ale poza tym nikt takich ogłoszeń nie słucha. Nikt nie wie, większość ludzi, którzy oglądają telewizję, nie widzą różnicy między Fordem a Chevroletem, a tak samo nie będą widzieli różnicy między tymi życzeniami, a czy życzeniami od Paragwajczyków.
A Paragwajczycy składają życzenia w amerykańskiej telewizji?
Ja w ogóle w życiu nie słyszałam, żeby jakikolwiek kraj, nawet najmniejsza wysepka na świecie, składała komuś życzenia noworoczne, świąteczne, chanukowe w telewizji. Może to się wprowadzi nowy zwyczaj, pod tym względem może Polska będzie pionierem, ale jeżeli to jest fundacja narodowa, to chyba to są pieniądze podatników i ktoś powinien zrobić jednak dwie rzeczy. Po pierwsze, spróbować zrozumieć, po co to zrobiono, a po drugie potem zobaczyć efekt tego. No są firmy, które mogą sprawdzić,
a to jeszcze pytanie,
miliony
jest,
dolarów wydanych zrobiły na kimś dobre wrażenie.
Po 11 listopada Amerykanie i cały świat usłyszał dzięki dziennikarzom, na przykład Wall Street Journal, że w Warszawie 60 tysięcy nazistów przeszło ulicami miasta. To raczej nie.
Z tego, co rozumiem, to po pierwsze te ogłoszenia Fundacji Narodowej są w stacji Fox, której słuchacz nigdy nie czytał New York Times, ani Washington Post, ani niczego innego. To jest jedno. A po drugie, tego rodzaju życzenia, jak mówię, są po prostu jakoś puste i na pewno nie większości ludziom nie skojarzą się z tym, że ponad miesiąc temu kilku autorów napisało, że w Polsce szli, nie wiem, neonaziści i puszczali race. Wydaje mi się, jakby po prostu żyjemy, nie wiem, ja i Fundacja Narodowa żyjemy na dwóch innych planetach, bo gdybyście mnie poradzili, jak można wydać choćby nawet 1/10 tego, co wydali na te ogłoszenia, żeby zmienić obraz Polski, to bym poradziła. No, ale mi się nikt nie radził, więc jak już napisałam ostatnio w felietonie w plusie minusie. Czasami zrobi większe wrażenie podanie liczby sędziów, którzy sądzili w czasach stanu wojennego, a ich jest podobno około 700, niż bez przerwy podawanie, ile jest drzew dla Polaków w Jerozolimie, w Yad Vashem. Pewne rzeczy można sprawdzić, te są dla wszystkich oczywiste. A to na przykład, dlaczego przechodzi reforma sądownictwa i dlaczego w Polsce w tej chwili opozycja jest tak rozwścieczona, ponieważ jest to rzeczywiście moment, w którym opozycja traci swoje, nie ostatnie, przedostatnie jakieś, przedostatnią barykadą. No, ostatnia barykada będzie finansowa i będzie najtrudniejsza do zdobycia. I właśnie dlatego mi się tak podobało, że premier Morawiecki był w stanie wytłumaczyć, dać jakąś analogię tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce z tym, co się kiedyś działo w innych krajach. Natomiast życzenia w telewizji Fox, no przepraszam, to ktoś za to powinien jednak odpowiadać.
Irena Lasota na razie odpowiedziała nam na pytania. Bardzo serdecznie pani dziękujemy i życzę mi miłego dnia.
Dziękuję.